Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek jedynej w polskim internecie realizowanej w całości na żywo audycji poświęconej w całości snom, a szczególnie świadomym snom, świadomy sen, nasz drugi świat. Przy mikrofonie Marek Sękiwelius, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami oneironauci Kinga, Robert i Patryk. Witajcie.
Witamy.
Za jakieś paręnaście minut dołączy do nas również oneironauta Kamil. Dziś będziemy kontynuować temat audycji rozpoczęty przed tygodniem, czyli LD przez wieki. A jako, że audycja jest realizowana w całości na żywo, podam tradycyjnie na początku kontakty do Radia Paranormalium. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, jak również na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i oneironautów, a jeżeli ktoś woli, to może nam przesyłać pytania i komentarze do audycji na nasz e-mail radio@paranormalium.pl. Kinga zgłasza się, że chciałaby rozpocząć, a więc oddajmy głos Kindze.
Tak jak już Marek powiedział, kontynuujemy temat sprzed tygodnia, który w międzyczasie szedł na nieco inny tor. Także wracamy do tego, gdzie skoczyliśmy, czyli na średniowieczu, trochę wyszliśmy ze średniowiecza. Poruszyłam w zeszłym tygodniu jednego z prekursorów francuskiego liberyzmu, Pierre'a Cassentiego, i tutaj skorykuję swój błąd, ponieważ powiedziałam, że był on Hiszpanem, oczywiście był on Francuzem. Natomiast ponieważ skończyliśmy na tym wieku XVII, myślę, że również na uwagę zasługuje inny Francuz, mianowicie Hervé de Saint-Denis, który w 1867 roku, czyli już w wieku XIX, wydał książkę pod tytułem Sny i sposoby kierowania nimi. Zaczął on od pracy nad zapamiętywaniem snów tak naprawdę i starał się wyszkolić pamięć oniryczną. Mniej więcej pół roku później wstał regularnie w chwili przebudzenia, przypominając sobie wszystkie sny, które mu się przyśniły danej nocy. Następnie wyszedł z założenia, że skoro w czasie snu nie włącza się uwaga ani nasza fala, postanowił sprawdzić, czy na pewno to założenie jest słuszne, i próbował kierować z nami. Udało mu się to do pewnego stopnia. Posiadał te usunięcia i dzięki wielu wysiłkom i dyscyplinom zachęcił wielu ludzi, aby poszli w jego ślady, i tak naprawdę on jest ojcem dzisiejszej oneironautyki. Myślę, że to warto tutaj wspomnieć, że tak naprawdę w XIX wieku zaczęło się to, co trwa do dzisiaj. I tutaj myślę, że naprawdę to jego dzieło, czyli Sny i sposoby kierowania nimi, to jest książka, którą każdy powinien przeczytać. Myślę, że można je dostać w jakichś starszych bibliotekach, może gdzieś na internecie. Nie orientuję się do końca, ale na pewno to książka, na której warto zajrzeć. Był on profesorem lingwistyki, literatury chińskiej. Tak naprawdę sny zapisywał, interesował się nim już w wieku 13 lat, czyli dość młodo. I myślę, że to jest też wiek, w którym, jak się zdążyłam zorientować, sporo młodzieży zaczyna zainteresowanie snami świadomymi również dzisiaj. Opisuje on w tej książce rozwój umiejętności kontrolowania snów. Tak naprawdę od momentu, kiedy się tym zainteresował, do momentu, kiedy te sny zaczął kontrolować. Uświadamiał sobie ją w trakcie snu że śni. Budząc się zgodnie z wolą. Czyli tak naprawdę wybudzał się, kiedy chciał z tych snów. Nie było tak, że budził się, bo tak jak większość ludzi to ma, czyli na przykład się wysypia. Tylko on kontrolował, chce się teraz obudzić. I to też zalicza się do tych jako umiejętności kierowania snem. Natomiast w dalszej części swojej książki zestawia on wcześniejsze teorie snu. Przemyślenia na ten temat, które są dość mocno rozpisane i oparte na osobistym doświadczeniu Saint Denisa. Książka jest ilustrowana rysunkami, które on sam narysował, przedstawiając swoje wizje. I o rodzaju jako eksperymentalnego nastawienia do snów świadomego świadczy chociażby ten cytat z jego książki. Zasnąłem, mogłem widzieć jasno wszystkie małe przedmioty ostatniające moją pracownię. Uwaga moja skupiła się na porcelanowej tacy, na której trzymam swoje ołówki i pióra posiadającej niezwykły rysunek. Nagle pomyślałem, kiedykolwiek widziałem tacę na jawie, zawsze była cała. Co by się stało, gdybym rozpił ją w swoim śnie? W jaki sposób moja wyobraźnia przedstawi rozpitą tacę? Natychmiast ją rozłamałem, podniosłem kawałki i obejrzałem je dokładnie. Obserwowałem ostre przyczepki na linii załamania i postrzepione pęknięcia rozłupiające rysunek w kilku miejscach. Rzadko miewałem tak krzywy sen. I myślę, że on tutaj zasługuje przede wszystkim na miano naukowca. Jego praca została wydana początkowo anonimowo w niezwykle małym nakładzie. Dopiero kilkadziesiąt lat później Sigmund Freud tak naprawdę zainteresował się tutaj Saint Denisem i próbował stawać egzemplarz jego ciała. Nie udało mu się niestety. Natomiast to Sigmund Freud ponownie wznowił zainteresowanie z nami, tak naprawdę rozprzestrzenił sny po całym świecie i również na lekcjach języka polskiego jest on dzisiaj wspominany jako ten, który przywrócił zainteresowanie z nami od czasów starożytności. To jest niestety tutaj płatne stwierdzeniem większości polonistów, którzy tak naprawdę nie interesują się tym tematem, o czym świadczy chociażby ta audycja dzisiejsza i audycja sprzed tygodnia. Sigmund Freud stworzył był twórcem psychologii, psychoanalizy i zapoznał się z badaniami francuskiego markisa Herfaya de Saint-Denisa. No i myślę, że warto tutaj te dwa nazwiska zapamiętać, bo tak naprawdę są te dwa nazwiska, które wpłynęły na to, że sen jest dzisiaj tak naprawdę dość mocno rozprzestrzeniony, mimo że mało osób i tak słyszało o świadomym śnie, to myślę, że gdyby nie Herfey Saint-Denis, nie Sigmund Freud oraz trzecie nazwisko, czyli wspomniane sprzed tygodnia Pierre Cassenti, to myślę, że dzisiejsza aeronautyka byłaby jeszcze mniej rozpowszechniona i jeszcze trudniej byłoby znaleźć informacje na ten temat. I może poproszę Roberta, żeby teraz coś powiedział?
To będę kontynuował z książki Adama Bytowa, z której tydzień temu opowiadaliśmy o tym, jak LD się przez wieki rozwijały. To jest książka Adam Bytow o aeronautyka. Skończyliśmy na tym, że w kościele, w katolicyzmie było takie pojęcie świadomego snu, między innymi mówił już o tym Święty Augustyn. Również Święty Augustyn w swojej sumie wspomina przypuszczenia Arystotelesa, że w czasie snu zmysły wykazują niewielkie osłabienie i święty Tomasz Akwinu pisze, że to się dzieje pod koniec snu u osób zrównoważonych i obdarzonych silną wyobraźnią i że nie zostaje, wyobraźnia nie pozostaje wolna, czy także codzienny rozum jest częściowo uwolniony, a więc czasami podczas snu człowiek może sądzić, że to, co widzi, jest snem, rozumiejąc między rzeczami a ich wyobrażeniami. Również należy wspomnieć, że w sufizmie, czyli mistycznej tradycji islamskiej, Ibn al-Arabi, który jest nazwany także wielkim mistrzem, mówił, że człowiek musi kontrolować swoje myśli podczas snu. Ćwiczenie takiej czujności spowoduje wielkie korzyści. Każdy powinien przyłożyć się do osiągania zdolności czytelności. O sobie mówił, że moc aktywnej wyobraźni rozwinęła się do niego w takim stopniu, że dzięki niej spotykał ukochaną przez niego mistyków ich cielesnej postaci. Obiektywnie jako istoty w pełni rzeczywiste, niczym Archanioła Gabriela, który pojawił się we własnej osobie przed oczami proroka. Czyli również w islamie, w tej sufizmie, czyli tej mistycznej odłamie islamu, świadomy sen był znany i ten świat snu był eksplorowany. Jeszcze tutaj pan Adam Bytow wspomina o tym rozdziale Europa do XX wieku. Wspomina również Pierre'ego Gassendi. Nie wiem, czy było to już wspomniane. Był to jeden, oprócz Kartezjusza i Hobbesa, jeden z największych filozofów XVII wieku. Był sceptykiem, zwolennikiem epikuryzmu i racjonalistą. On przeczył ideę Arystotelesa, że jako śniący poznał za pośrednictwem zmysłu, że śpi i dlatego wiedział, że to co widzi jest snem. I powiedział coś takiego: to ich rozum może rozpoznać, że to sen, albo zrozumieć, że to wyobraźnia, niczym więcej niż fakt, iż można myśleć, że to myślenie, co jest przywilejem wewnętrznej zdolności, nie należy do zewnętrznych zmysłów. I on sądził, że kiedy umysł śni, jest w stanie rozpoznawać i badać pewne właściwości rzeczy, które sobie wyobraża, to są zdolności, które może rozpoznawać i badać, kiedy jest obudzony. I często po przebudzeniu jesteśmy zdziwieni, o jak absurdalnych rzeczach śniliśmy. Nie powinno nas to zaskoczyć, że czasem we śnie pojawi się jakaś bezsensowność. Ten sam rodzaj zdziwienia pozostaje i w konsekwencji rzeczy widzimy jak absurdalne, choć śniliśmy. To jest dokładnie to samo, co przydarza mu się, kiedy wydaje, pisał, że to jest to samo, co mi się przydarza, kiedy wydaje mi się, że widzę ludzi i jednocześnie pamiętam, że oni nie żyją. Natychmiast nastawiają mi się myśli, że śnie, gdyż umarli nie wracają. Również rodak Pierre'ego Gassendiego, Marquis Herbert de Saint-Denis, wydał książkę w Paryżu anonimowo pod tytułem Sny i sposoby kierowania nimi. Tak więc
o tej książce mówiłam przed chwilą właśnie. Więc może Robert, przejdźmy dalej.
No to chyba już skończyłem, to może teraz przekazuję twoje połeczkę.
Dobrze, no więc przejdźmy trochę dalej w historii, czyli już do wieku XX. Tutaj w tym czasie zarówno Europę, jak i Amerykę zaczęły nawiedzać fala zainteresowań zjawiskami psychicznymi, duchowymi, między innymi OOP, snami. Włączyło się to, czy wynikało z poszukiwaniami przeżyć w innych kulturach, mianowicie w kulturach orientalnych. Większą część tej wiedzy przekazywanej i zainteresowaniami tą kulturą orientalną rzeszyły ruchy spirytystyczne, okultystyczne, teosoficzne, które powstały pod dużym wpływem filozofii, religii Indii czy Tybetu. Tutaj również ważną fakę ma m.in. Yoga Snu, który też wspomina Atam Pyto w swoim dziele o Neuronautyka. No i w wieku 20 pojawia się między innymi Oliver Fox, znany jako Oliver Fox, a tak naprawdę nazywał się Hugh Calafay i Sylvain Moulton. To oni w wieku 12 Moulton i 16 lat Fox, czyli Calafay, doświadczyli po raz pierwszy stanu OOP. Doświadczali również spontanicznych wypadków świadomego snu. Tak naprawdę coś o tym wieku, czyli to, co wspominałam wcześniej, że właśnie w tym młodym wieku to się zaczyna. To sporo osób nie pamięta, że miało świadome sny OOP, bo nie pamiętają snów, nie chcą pamiętać, różne przyczyny są. Ale tak naprawdę myślę, że większość z nas gdzieś tam chociaż raz coś takiego doświadczyła, chociaż niekoniecznie o tym pamięta. I właśnie Calafay i Moulton zaczęli bardziej badać mówili to połączenie z OOP z srebrnym sznurem, wstęgą astralną i Oliver Fox nazwał świat astralny snem wiedzy, ponieważ twierdził, że śniący tam doświadcza, że to jest snem i może się dowiedzieć różnych rzeczy. Myślę, że tutaj warto poczytać o nich więcej. Tak naprawdę kolejnymi podróżnikami astralnymi tak, czy Neuronautami są Robert Amonr, Sam Monr i chociażby Charles Sturt, który twierdził, że stan OP jest jednym z najbardziej istotnych doznań psychologicznych. Był on również przekonany, że większość tradycji religijnych jest oparta właśnie na OP i o neuronautyce. Twierdził, że nie zrozumiemy dziedzictwa religijnego i filozofii, jeśli nie zrozumiemy stanu OP. Robert Amon prowadził eksperymenty, które miały znaleźć łącznik między esoteryką, okultystyczną interpretacją świadomego snu i badaniami współczesnych psychologów i fizjologów. Historia tak naprawdę od czasów Arystotelesa przez Kasentiego, Saint-Denisa i Freunda i wielu innych wpłynęła dość dużo, zmieniały się te teorie, ale tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej, kiedy powstały fale EEG, a właściwie odkryto je, rozbudowano aparaturę medyczną, która może rejestrować elementy zachowania organizmu podczas snu, czyli pod koniec lat 70. wieku XX. Sny zostały zaakceptowane przez środowisko naukowe. Przez ten do tego czasu tak naprawdę niewiele osób wierzyło w sny świadome. Natomiast podczas jednego z eksperymentów jeden z neuronautów zasygnalizował wcześniej poprzez umówiony wcześniej znak polegający na określonej sekwencji ruchów kałek ocznych, czym udowodnił zjawisko snu świadomego. To spowodowało bardzo szybkie spopularyzowanie neuronautyki chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej. Ocenia się, że kilkaset tysięcy ludzi na Ziemi nieświadomie. I myślę, że tutaj też w Polsce trzeba to bardziej spopularyzować. I może niech znowu Robert przejmie pałeczkę?
Tak więc nie wiem, czy to było powiedziane, ale też tutaj, jak możemy wyczytać w książce, rozwijanie świadomości istnienia również zwolenników tego środowisku polskich okultystów. Właśnie, nie wiem, czy to właściwie było, ale najwyżej powtórzę. Był to m.in. Karol Chodakiewicz ze Lwowa, który w miesięczniku Lotos nadawał, pisał artykuły o świadomych snach, nadawał empatyczną nazwę świadomości księżycowej i opisał metody świadomości we śnie. Mówię coś takiego. Zaznaczę na wstępie, że praca ta nie jest łatwa. Nie należy się spodziewać, że prędko osiągnie się wyniki. Trzeba tu niesłychanej cierpliwości, systematyczności i lat całej stałej pracy. Jak należy zająć się samymi miejscami. Przed zaśnięciem należy ułożyć się wygodnie na plecach, zwolnić wszystkie myśli, odgrodzić od wrażeń zewnętrznych i przybrać odpowiednią postawę duchową. Należy skoncentrować się duchowo na następującej myśli. Mogę obserwować swoje sny, obserwuję je i będę dobrze pamiętał. Chcę mieć czas sobie wprost postępnie wyobrazić w swoim wewnętrzu i z tym myślałem obrazem należy zasypiać. O łóżka trzeba mieć przygotować notę z ołówek i światło. Przy każdym budzeniu się należy starać się uświadomić sobie dany sen i krótko w paru słowach go zanotować. Rano po wstaniu trzeba zanotowany sny przejrzeć i jeszcze raz powtórzyć. Tak jak lekcję szkolną, którą się przerabia. Rzecz obecna jest, czy sen ma jakieś znaczenie, lub jakąś wartość różewną. Chodzi o to, by każdy sen, który pamiętamy, został zanotowany, a cały materiał wrażeń senu z danej nocy po powstaniu rano ugrupowany i powtórzony. W ten sposób przyzwyczajamy ciało astralne, nawiązując ściślejszego kontaktu ze świadomością dzienną i budujemy łączność między obiema świadomościami. Gdy osiągniemy już pewną biegłość w pamiętaniu snów, występujemy z innego ćwiczenia. Układamy sobie sugestie następującej treści. Będę tej nocy nie tylko sny pamiętał, ale będę celowo działał we śnie. Postępki moje we śnie będą zależeć od mojej woli. Będę działał we śnie z całą świadomością. Sugestia ta upływana przez czas dłuższy, będą z czasem dalsze, bardziej stałe wyniki. Zobaczymy, że nasze sny staną się zależne od naszej woli, to będziemy mogli wkraczać w sferę snu, pewne sfery, porozumiewać się z pewnymi ludźmi, zabierać cały szereg doświadczeń, z czasem po latach sami się nie spostrzeżemy, gdy czas snu stanie się dla nas drugim życiem. To jest trochę takie nawiązanie do naszej audycji, bo my też stwierdzimy, że to może być nasze drugie życie. Drugim polem pracy bardzo ciekawej i bardzo skutecznej, wypowiadającą na świat na zesłowę, prowadziło naszą duchową ojczyznę. Tak więc pan Karol, pan Chodakiewicz był takim polskim pionierem. Mamy się czym poszczycić. Chyba tyle.
Tak, myślę, że historię już jako taką umówiliśmy. O roli świadomego snu obecnie również było wiele audycji, więc proponowałabym może trochę o przyszłości świadomego snu porozmawiać w tym momencie. Co o tym sądzisz, Robert?
Myślę, że to bardzo dobry pomysł, bo dziedzina, jaką jest właśnie świadomy sen, ciągle się rozwija i powstają coraz nowsze metody. My ostatnio na naszym Facebooku udostępnialiśmy informacje na temat urządzenia korzystające EEG stymulację z prądem. Jest taki projekt na Kickstarterze. Jak ktoś chce, może wesprzeć, zaraz podam link. Mam nadzieję, że będzie potem też w audycji tam podany. Który ma pomóc doświadczać świadomego snu, więc ta dziedzina się ciągle rozwija, ciągle powstają nowe metody, ciągle powstają nowe techniki, urządzenia wspomagające. Warto się zastanowić, dokąd to wszystko zmierza.
No tak, również pojawia się więcej technik, faktycznie więcej tych urządzeń i możliwości tak naprawdę za 50 lat, myślę maksymalnie. Tak naprawdę każdy, kto będzie chciał kupić i będzie go stać na zakup takiego urządzenia, które myślę, że już do tego czasu będzie przeznaczone już do masowej produkcji, będzie mógł osiągnąć świadomy sen tak naprawdę bez większego wysiłku. Myślę, że to wszystko zmierza i tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, na jakim momencie jest rozwój świadomego snu teraz, od momentu, kiedy ludzie tak naprawdę w ogóle zainteresowali się z nami, do tego, że teraz tak naprawdę sny możemy kontrolować, jeśli zajmiemy się technikami, jeśli zainteresujemy się nimi, będziemy stosować techniki, będziemy prowadzić dziennik snów, czy są też naturalnie o neuronauci, to myślę, że idąc dalej tym tropem, robiąc badania, będziemy w stanie doprowadzić się do tego, że tak naprawdę każdy będzie z nim świadomie i kto wie, czy te 100-200 lat nie będzie tak, że po prostu każdy będzie z nim świadomie, nie wiem, może jakiś, może ewolucja do tego doprowadzi, może jakieś małe ciby, które tam tak naprawdę nie będą duże, nie wiem, wielkości paznokcia, nawet mniej niż paznokcia, które się będzie przyklejać gdzieś na czoło, które będą pomagać w osiągnięciu świadomego snu. Myślę, że to jest jak najbardziej realne.
No chyba, że Kościół katolicki jednak przetrwa i zabroni, tak jak wielu innych rzeczy.
Z tego, co się orientuję, to Kościół katolicki nie ma opinii. Tutaj zresztą pracujemy nad audycją, żeby księdza zaprosić. I już mamy księdza, który wyrazi zgodę. Myślę, że jeśli episkopat wyrazi zgodę na udział tego księdza w audycji, to już niedługo porozmawiamy na ten temat tak szerzej. Natomiast na ten moment, z tego co się orientuję, to Kościół katolicki nie zabrania za bardzo i nie ma po prostu wyrobionej jednolitej opinii. No i już na pewno nie ma pretensji do neuronautów naturalnych, to jest na pewno to technik. Myślę, że Kościół tutaj bardziej się czepia OOP niż świadomego snu, bo jednak OOP to jest to całe wychodzenie duszy z ciała, jak to jest opisywane i myślę, że tutaj zacytuję księdza, że nie to tylko jest dusza w ciele, żeby z ciała wychodziła i myślę, że jeśli chodzi o świadomy sen, to akurat nie mamy się czego obawiać.
Ja bym chciał jeszcze dodać, że ja myślę, że całe zjawisko świadomego snu właśnie ewoluowało jeszcze dzięki internetowi, bo kiedyś te informacje nie były tak ogólnodostępne, trzeba było szukać książek, materiałów w jakichś bibliotekach, a teraz wystarczy, że wejdziemy w Google, wpiszemy świadomy sen i mamy mnóstwo stron na ten temat, z poradników, filmów, wideo. Tak więc dzięki internetowi teraz dokładnie każdy może się stać neuronautą. I to jest dobre, bo to sprawia, że więcej osób się tym może zainteresować, więcej osób może z tego skorzystać i dzięki temu może sobie pomóc.
Też tutaj myślę, że między innymi my powinniśmy rozpopularyzować jako neuronauci, również jako ruch, ale no nie tylko członkowie ruchu neuronautycznego, również każdy neuronauta, każda osoba interesująca się zjawiskiem świadomego snu powinna poszerzać wiedzę osób ze swojego otoczenia, może to też zwiększy ilość osób zainteresowanych tą tematyką. Myślę, że tak naprawdę jeśli mówimy już o przyszłości świadomego snu, to warto podkreślić, że jeśli wziąć pod uwagę to, że liczba neuronautów tak naprawdę z roku na rok się zwiększa, również coraz więcej jest naturalnych neuronautów, to możemy liczyć na to, że faktycznie ewolucja wpłynie na to, że tak naprawdę każde dziecko się będzie rodzić za jakiś czas samojednością, kontrolowania snów. I co sądzisz, Robert, o tej teorii?
Ja myślę, że to jest możliwe, że nauka doprowadzi do tego, że za niedługo wszyscy będziemy mieli umiejętność świadomego snu. Także jeszcze chciałem powiedzieć, że tu też kultura ma duży wpływ. Ostatnio mi kolega, pozdrawiam, przesłał jakiś serial taki i było w nim, że jeden z bohaterów wspomina świadomy sen. I to nawet w takich serialach, czy tam, nie wiem, w programach typu Pytanie na śniadanie, Dzień dobry TVN, Kawa na Ametonie, bo to powiem polityczny bardziej, nie wiem, czy politycy by o Aldenie mówili, ale w takich programach mówią na ten temat i też osoby, które dotychczas nie miały z tym styczności, teraz dowiadują się, że takie coś istnieje i też zaczynają tego szukać, próbować, czytać na ten temat. To też jest dobre, także kultura wpływa na to, że coraz więcej ludzi się tym zajmuje.
No to fakt, no powstał chociażby serial internetowy Anamnesis, do którego nie tak dawno tłumaczyliśmy napisy z innymi członkami ruchu aeronautycznego i tak naprawdę ten serial ma dość sporo wejść na CTA chociażby. Co też pokazuje, że to zainteresowanie jednak jest, że może to ruchu nie wstępuje sporo osób, ale tak naprawdę samo zjawisko jest, nawet cieszy się tą popularnością i myślę, że też nie tylko wśród młodzieży tak naprawdę, no również spotkałam się z 50-60 lat, które wspominały mi o tym zjawisku, więc tak naprawdę poszerza się ta grupa, to nie jest grupa wiekowa, załóżmy 15-20 lat, jak to usłyszałam jakoś, to tylko dzieci, które się bawią. No, nie do końca się z tym zgodzę tak naprawdę. No, ta grupa jest dość szeroka tak naprawdę. Od małego dziecka to praktycznie są ci osoby interesujące się aeronautyką. I myślę, że właśnie takich seriali powinno być więcej. Właśnie tu Anamnesis. Teraz też wczoraj na czacie ruchu aeronautycznego padł serial tłumaczenia napisu po tej, że Falling Water, tak Robert, to przemówię?
Nie bardzo pamiętam, to było co mnie zapytać.
W każdym razie no kolejny serial, który porusza tematykę snu. Również prawdopodobnie będziemy go tłumaczyć dla Państwa jako ruch i również udostępnimy na CTA, na naszym fanpage'u. Więc proszę nasz fanpage obserwować i jeśli ktoś również znajdzie jakiś serial, który porusza tematykę snów świadomych, czy też zwykłych snów, który nie został przetłumaczony, a chciałbym na przykład opowiedzieć z polskimi napisami, to zachęcamy do podsyłania na nasz fanpage, gdzie omówimy potem to na grupie i myślę, że raczej przetłumaczymy.
Tu się jeszcze patrzę na temat tylko taka strona Google Trends. Ona pozwala, pokazuje, ile było wyszukiwań danego hasła w danym roku. I z tego co widzę, największe przebicie miało w styczniu 2011, wtedy świadomy sen ma tutaj 100 obok. Ale tutaj też wykres pokazuje, że te wartości były wysoko. Więc ludzie szukają informacji na tym temat Google. Informacje jeszcze można wyczytać, że mniej więcej w województwie podkarpackim, drugie świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, łódzkie, pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie i mazowieckie. Tutaj również mają różne przebicie, mają różne inne hasła, jak na przykład Świadomy Sen Techniki, OP, WILD, Forum Świadomy Sen. Tak więc ludzie szukają tego, bo chcą się dowiedzieć i dzięki internetowi, temu dobrodziejstwu, dzięki Google, mają większą możliwość szukania tego, co już powiedziałem. Też jeszcze tak, zainteresowanie przychodzi też dzięki tej kulturze, co wspomnieliśmy razem z Kingu przed chwilą. Tak więc bardzo dobrze. Myślę, że w przyszłości więcej osób będzie o tym wiedzieć i więcej osób będzie to praktykować.
No, praktykuje to po prostu tych osób z roku na rok coraz więcej. Jak się cofnę, to w pierwszej klasie, kiedy poruszyłam temat neuronautyki w klasie, to tak naprawdę nikt o tym nic nie słyszał. Teraz się dowiaduję, że jednak są osoby w klasie, które się tym zainteresowały, które nawet próbowały to osiągnąć, nie tylko w klasie, również ogólnie w moim otoczeniu. Osoby głównie w moim wieku, ale nie tylko. Co też pokazuje, no, że tak naprawdę sporo osób nie wie o tym, że kontrolowanie snów jest możliwe. A nawet jeśli wiedzą to, albo słyszeli o tym, to nie do końca są to tylko przekonani. Tak jak mówiłam, no, wiele osób słyszało, ale nie są przekonani, że jest to możliwe. Nie do końca wierzą w to, że byliby w stanie to osiągnąć, a tak naprawdę to nie jest jakiś wielki wysiłek. Chociaż faktycznie potrzeba czasu i przede wszystkim cierpliwości, co w dzisiejszych czasach niestety ta cierpliwość jest coraz słabsza. Co widać chociażby w szkole, że coraz trudniej uczniom się uczyć. Ściągać, bo nie mają cierpliwości do nauki chociażby. W każdym razie myślę, że tej, którą należy zmontować, to propagowanie różnych technik do osiągnięcia świadomego snu. Myślę, że to nie byłoby głupie wyjście właśnie jakoś przepić gdzieś do mediów i omówić po kolei każdą technikę tak, żeby albo chociaż o niej wspomnieć jakoś, żeby ludzie wiedzieli, że jest coś takiego, że to naprawdę nie jest takie trudne, jak się wydaje na początku.
Popieram cię tym. Myślę, że należy szerzej mówić o tym zjawisku, szerzej mówić o technikach, rozpowszechniać je, tworzyć nowe i tworzyć metody, które pomogą tym ludziom osiągać te stany świadomego snu, gdyż dzięki temu więcej ludzi zajmie się tym tematem, będzie praktykowało to
i więcej osób to osiągnie, no.
Tak, no tak.
No to tak jak mówiliśmy, no, są metody naukowe, wchodzą te kolejne urządzenia, są kolejne badania robione, ale tak naprawdę badania to nie wszystko. No, jest masa technik, z których można korzystać. To nie są techniki tak naprawdę trudne, to nie są techniki, które w jakiś sposób mogą być dla nas groźne, to są tak naprawdę proste techniki, no. No oczywiście mogą być techniki groźne, jeśli ktoś w ramach techniki, tak jak kiedyś mi się słyszało, czy ktoś zasypiał świtelcem pod pośladkiem, żeby wejść w świadomy sen, no to już jest trochę przekięcie. I to faktycznie może nie być przyjemne i tak dalej, ale generalnie to jest raczej przyjemne doświadczenie, techniki nie są niebezpieczne, nie są nieprzyjemne, więc myślę, że jak najbardziej warto próbować, warto się tym zainteresować i się nie poddawać przede wszystkim, jak się nie uda raz, drugi, trzeci, bo to nie jest takie pek, już mam świadomy sen pierwszego dnia. No są przypadki, ktoś usłyszy o świadomym śnie tej samej nocy będzie miał świadomy sen, bo tak chciała być świadomość. Ale tak naprawdę to jest też nie u wszystkich i niektórzy potrzebują nawet kilku lat, żeby osiągnąć świadomy sen.
Tutaj widzę, że na czacie się wywiązała bardzo ciekawa dyskusja na temat snu, na temat tego, czym jest właśnie świadomego snu, śnienia i z tego, skąd się biorą sny. To ten temat, skąd się biorą sny, my już omawialiśmy, znaczy Mariusz omawiał w jednej z audycji o fizjologii chyba snu, także polecam też posłuchać.
Przypomnę, że słuchacie Państwo na żywo audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008, 32 746 0008, Skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu-gadu pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Można także pisać na konta Radia Paranormalium i Onironautów, a jeżeli ktoś woli, to może również wysyłać nam pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Widzę, że się już pojawił Kamil, tak więc dodamy Kamila do rozmowy.
Kamil, skończyliśmy tak naprawdę temat historii i teraz poruszamy temat przyszłości, więc... Myślę, że teraz oddamy tobie głos. Co sądzisz o przyszłości świadomego snu? Jak widzisz tę przyszłość?
No, trochę wyrywany tutaj jestem z tego wątku dyskusji, ale spróbuję się wypowiedzieć. Przede wszystkim witam wszystkich słuchaczy. Jeżeli chodzi o przyszłość świadomego śnienia, to myślę, że tutaj jednak trzeba by wiązać je przede wszystkim z faktem samej higieny snu w społeczeństwie. Myślę, że tutaj jednak w dzisiejszych czasach każdy może sobie pozwolić na sen. Czy większość ludzi może sobie pozwolić na ten sen 8-godzinny, taki najzdrowszy i najbardziej zalecany. Także myślę, że tutaj samo zjawisko może być ludziom, no może spowszechnieć i może się ludziom jakby tutaj przypodobać i może się przyjąć. Myślę, że to też nie bez znaczenia jest rozwój aplikacji mobilnych, także które w jakimś stopniu pomagałyby ludziom osiąganie tego stanu świadomości. Ja testowałem jakiś czas temu jedną z aplikacji, ale powiem szczerze, że trochę mnie rozpraszały dźwięki, które się wydobywały w trakcie tutaj tej hipnozy. Myślę, ja w każdym razie jestem optymistą i myślę, że tutaj jeżeli chodzi o przyszłość, to myślę, że jednak jak najbardziej przyszłość należy do nas, bo no, popularne stają się chociażby te technologie rozszerzonej rzeczywistości, tak, gdzie te gogle VR, a przecież samo to przeżycie świadomego śnienia jest jednak o wiele bardziej szersze i przyjemniejsze, także myślę, że i coś takiego jednak jest popyt na taki sprzęt i ludzie są skłonni wydawać na to grube pieniądze, to dlaczego by nie spróbować osiągać tego stanu jakąś metodą bardziej naturalną i no tańszą. Także myślę, że jak najbardziej tutaj przyszłość jest w zasięgu naszych możliwości.
Z tych takich tańszych metod można jeszcze ściągnąć nagrania HemiSync na wywoływanie dźwiękiem świadomych snów.
Ja pamiętam jeszcze, to było w czasach, kiedy chodziłem do gimnazjum, czyli było 10 lat temu, ponad 10 lat temu i pamiętam, że ktoś, ja akurat wtedy jeszcze nie siedziałem tak w tym środowisku neuronautów, któryś ze znajomych, który bardziej się interesował ogólnie psychonautyką i OB, podpowiedział mi o jakimś eksperymencie, To tak pół żartem, pół serio, nie traktowaliśmy tego tak na poważnie na początku, że zakładając, to na pewno część z was musiała o tym słyszeć, że zakładając piłeczki ping-pongowe na oczach i włączając rozstrojone radio, można przeżyć niesamowite wrażenia w trakcie takiego jakby snu. I no tutaj mój kolega wspominał, że właśnie nawet udało mu się tam rozmawiać ze swoim dziadkiem w trakcie takiego transu. Ja też pamiętam, że właśnie przeżyłem coś podobnego wtedy do świadomego śnienia. Ale no dopiero za którymś podejściem się to udało. Pamiętam, że jeszcze tam to były takie nasze pierwsze jakieś eksperymenty z jakimiś substancjami, które można nabyć legalnie, nie wiem, tam trochę to było bardziej śmieszne niż poważne, bo tam pamiętam, że jedliśmy gałkę muszkatałową, jakieś inne tam takie no specyfiki, które były w zasięgu ręki, także no z aplikacji akurat miałem tylko jedną aplikację, która akurat mnie bardziej rozpraszała i uniemożliwiała sen, bo ja jestem zwolennikiem jednak wyłączenia się i wyciszenia się tych no, sprzętów technologicznych przed snem. Nie mam na przykład telewizora w sypialni i nie wyobrażam sobie właśnie, żeby spokojnie spać tuż po tym, jak męczę wzrok nad ekranem smartfona czy ekranu. Jednak te pół godziny potrzebuję takiego wyciszenia i izolacji od elektroniki.
No, kocinę przed snem nie powinno się w ogóle patrzeć na sztuczny wyświetlacz z tego, co ja słyszałam.
Jest jeszcze taka dobra aplikacja, my opublikowaliśmy o niej informacje, niego znajdę. To jest aplikacja, której zadaniem jest zmniejszanie ilości niebieskiego światła, która negatywnie właśnie wpływa na sen. W sensie, że jak na przykład jest już po 21, to wtedy ekran staje się trochę taki pomarańczowy. I jest mnie tego jasnego
mniejsza światła. Się temperatura kolorów.
No, o, coś takiego. I to mniej negatywnie wpływa właśnie później na sen. Zaraz to znajdę.
Tak, może niekoniecznie. Są oczywiście takie aplikacje, natomiast wiele smartfonów współcześnie produkowanych posiada już funkcję filtr światła niebieskiego, przepraszam, który pozwala osiągnąć taki sam efekt. Odfiltrowuje większą część światła niebieskiego, tak żeby tę zniwelować jakby ten efekt blokujący wytwarzanie przez mózg melaniny.
No tak, ale jeśli nie ma, to właśnie warto skorzystać z tej aplikacji. Ta aplikacja się nazywa na telefon Twilight, a na komputer Flux. Twilight i Flux. Dwie aplikacje. Pierwsza na Twilight na telefon, a Flux na komputer. Polecam pobrać.
No to by było rzeczywiście jakieś dobre rozwiązanie. Myślę, że jednak tutaj kluczowe jest to, no, to umożliwienie jakby zrelaksowania się, wejścia w ten przyjemniejszy stan, a jeżeli oczy są podrażnione od emisji tego światła, to jednak jest ten potem jakiś większy problem.
Znaczy to jest coś takiego, że po prostu w oczach znajduje się receptor, który zbiera jakby światło niebieskie. W momencie, gdy tego światła nie ma, mózg zaczyna wytwarzać melaninę, hormon odpowiedzialny za sen, a w momencie, gdy tego światła jest bardzo dużo, na przykład w ciągu dnia, ten hormon nie jest wytwarzany i wówczas nie jesteśmy w stanie zasnąć.
Rozumiem, czyli tak jak Marku mówisz, to jednak w trakcie snu ta substancja też powinna być wytwarzana, tak jakby w trakcie dnia, tak? Czy
to znaczy, w nocy nie powinniśmy właściwie patrzeć w światło słoneczne. A gdy patrząc na monitor komputera bez włączonego fluxa, to tak jakbyśmy patrzyli właśnie w słońce w nocy. Mhm. Tak nas po prostu matka natura wyposażyła w taki czujnik, który wykrywa jakby w pewnym sensie, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc. I gdy światła słonecznego zabraknie, mózg zaczyna wytwarzać melaninę pod wpływem działania tego czujnika i wtedy powinniśmy spać, a nie gapić się w słońce. Czy też w ekran.
No właśnie to oglądam doświadczenie. Znaczy efekt, się czułem tych efektów właśnie. Ja czasami pracuję nad swoimi projektami.
Przepraszam tutaj słuchaczka, poprawia mnie na czacie, oczywiście chodzi o melatoninę, a nie melaninę, a czujnik nazywa się Szyszynka. Dziękuję bardzo za doprecyzowanie, za poprawkę, no i oddam Robertowi głos. No
ja pracuję nad różnymi tymi informatycznymi projektami, tam koduję tam różne rzeczy i czasami siedzę tak do, mogę siedzieć do pierwszej, a później jak próbuję zasnąć do pierwszej, to właśnie problemy z zaśnięciem i mogę tak nawet się do piątej szarpać i nie zasypiać. I myślę właśnie, że to też ta wina tego światła, że za dużo w to patrzę i przez to nie mogę zasnąć, więc to ma też jakiś sens.
No tak, też ze swojego doświadczenia powiem, że jeśli starsza mi się siedzieć na telefonie, rzadko, ale starsza tutaj pierwszej, drugiej rano, to potem starsza się, że całą noc po prostu już nie zasnę. Bo to jest dla mnie godzina, o której trudno zasnąć. Potrzebuję po prostu przerwy od tego sztucznego światła i kończy się na tym, że mam wstać na przykład 5:30 do szkoły, a dopiero o 5:00 zacznie mnie nuszyć i w tym momencie już się nie kładę, więc to sztuczne światło jak najbardziej myślę, że powinniśmy odłączyć w nocy.
No tak, ale jednak przyznacie, że zdarza się spać również w dzień i z tego, co ja zauważyłem, to jednak sny, które mamy w ciągu dnia, jednak łatwiej nam je zapamiętać, są one bardzo barwne, taka drzemka po obiedzie jednak i wcale no nie uważam, żeby miała jakąś gorszą wartość od tego, przynajmniej jeżeli chodzi o perspektywę snów, to nie uważam, żeby miała jakąś mniejszą wartość od tych snów spędzonych w nocy, a no oczy można jakby ochronić na różne sposoby, także to chyba też nie zależy od tego. No też sztuczne oświetlenie, wiadomo, może jakoś pogarsza tę możliwość szybszego zaśnięcia, ale jednak na samo spanie nie ma raczej wpływu, bardziej na zasypianie.
Jeszcze a propos snów po południu, to też taka ciekawa rzecz, że tam jest taki, wtedy sobie stan płytszy i to, co na przykład to, co się dzieje wokół, może też tam wpłynąć na nasz sen. Pamiętam, że kiedyś spałem na podłodze, położyłem się na podłodze i zasnąłem. Taka animacja sytuacja. I zdręczała mi ręka. I to samo właśnie też odczułem we śnie, że to mi zdręczała ręka.
No, ja pamiętam kiedyś taką sytuację, że w trakcie snu zasnąłem, akurat miałem głowę ułożoną na swojej ręce, na swoim ramieniu, a otwieram potem oczy w środku nocy i patrzę, a tu jakaś ręka wisi nade mną, bo nie czułem tej ręki i się przeraziłem tej łapy. No a to była moja ręka, która zdrętwiała i której nie czułem po prostu i tak wisiała nad moją twarzą, także tutaj akurat faktycznie trzeba czasami uważać. Bo w trakcie snu jednak nie miałem tej świadomości, że zdrętwiała mi ta dłoń.
No tak również często rano, jak się budzimy, to zdarza się, no przynajmniej u mnie się zdarza, że dość często jak się budzę rano, to właśnie mam zesztywniałą rękę, nie mogę nie przez kilka minut w ogóle ruszyć, nie mam w niej czucia i to też czasami. Pierwszym razem, jak pamiętam, to mnie to strasznie przestraszyło, bo myślałam, że się usłamałam podczas snu. Na szczęście okazało się, że nic takiego się nie stało.
Ja przypomnę tylko, że słuchacie Państwo audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Dzisiaj dokończyliśmy właściwie temat RD przez wieki, ale jeżeli macie Państwo jakieś pytania związane ze świadomym śnieniem, to zachęcam oczywiście do ich zadawania. Nasz numer telefonu to 32 746 0008, 32 746 0008, skype.radio.paranormalium.pl. Można również pisać na gadu-gadu 36 0880 02, 36 0880 02. Jesteśmy również na czacie Radia Paranormali... O, czata już wymieniłem, troszkę śpiący jestem. Jeszcze nieświadomi, ale jednak. Można nas również spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a jeżeli ktoś woli, to może również wysyłać pytania i komentarze na adres e-mail radio@paranormalium.pl.
Tutaj jeden ze słuchaczy na czacie zwrócił uwagę, że nie pamięta nic kiedyś niestatnia. No, zdarzają się takie przypadki, bo to jest kwestia indywidualna, to czy ktoś pamięta niestatnia, czy no, znam osobiście osoby, które pamiętają sny, tylko kiedy uczynają sobie drzemki w ciągu dnia, więc myślę, że jeśli słuchacz chce pamiętać kiedyś niestatnia, to też się da jakoś to, właśnie tak samo jak w przypadku snów, które śnimy nocą. Czyli dziennik snów i próbujemy zapamiętać, zapisywać. I myślę, że to pomoże w jakiś sposób.
Będziemy chyba albo kończyć, albo będziemy rozpoczynać nowy temat. Co proponujecie?
No, nie mamy chyba żadnych tematów znanych, więc myślę, że może...
Ja tak. Ja dzisiaj wyszedłem z takim poślizgiem tutaj do tej naszej audycji, licząc, że jeszcze załapiemy się na ten temat, który mieliśmy kontynuować, ale nie wiem, czy ten temat został już właściwie wyczerpany, czy możemy spróbować jednak go jakoś jeszcze tutaj zamknąć, czy został już w całości omówiony, bo szczerze mówiąc tutaj nie miałem możliwości kontrolowania, nie wiem na jakim etapie się zakończyła nasza dyskusja.
My głównie rozwijaliśmy myśl z książki Adama Bytowa, Oneironautyka. Omawialiśmy opisanych tam przez niego filozofów i psychologów i inne osoby, które zajmowały się tym zjawiskiem.
No tak, także nie chciałbym tutaj rzeczywiście dublować jakichś omawianych kwestii.
Nie, możemy się umówić tak, że jak zaczniesz mówić o czymś, o czym wspominaliśmy, to ci o tym po prostu powiemy.
No możemy, tak, rzeczywiście chyba to by było dosyć dobre. To ja jakby chciałbym tutaj nawiązać jeszcze do tego tematu, który chciałem trochę opowiedzieć po swojemu, bo akurat nie czytałem, nie ostatnimi czasy akurat nie zaglądałem do tej książki Bytowa. Miałem jakiś czas temu po tej naszej pierwszej audycji ściągnąłem sobie książkę udostępnioną w internecie przez Bytowa, ale Sny wygrywających. Ona jakby trochę inaczej tutaj podchodzi do tematu. Nie ma tutaj takiego wyraźnego rysu historycznego, ale są różne anegdoty, różne ciekawostki. I nie wiem, czy nie wspomina o tym Adam Bytow w tej książce Oneironautyka. Nie wiem, czy zwróciliście, czy poruszaliście wątek jednego z profesorów chemii, który w roku 1865 pracował nad zagadnieniem struktury cząsteczkowej węglowodorów, a w szczególności benzenu. Profesor nazywał się Friedrich August von Kekule i był jednym z chemików XIX-wiecznych. Zdarzyło mu się zdrzemnąć po dniu pracy i zobaczył we śnie roztańczone atomy. Z tym, że oczywiście to, co mu się przyśniło, stało się jakby tutaj następnie pretekstem do dalszych badań, Natomiast miał taką wizję, która w pewien sposób uporządkowała tą dotychczasową wiedzę o chemii. On pisze, tutaj Adam Bytow cytuje jego słowa. Mój duchowy wzrok, wyostrzony już wieloma wizjami tego rodzaju, dostrzegł teraz większe struktury o wielorakich układach, długie szeregi, niekiedy ściślej dopasowane, a wszystkie pełznące i wijące się wężowym ruchem. Lecz nagle jeden z węży schwycił swój własny ogon i ten kształt zawirował szyderczo przed mymi oczami. Jakby porażony tym widokiem, przebudziłem się. I to właśnie zwiastowało, to uświadomiło temu profesorowi Kekule, że węglowodory, które badał, nie są otwartymi strukturami, ale pierścieniami zamkniętymi, przypominającymi im węża, gryzącego własny ogon. To taka jedna z ciekawostek, o której zależało mi na tym akurat, żeby wspomnieć. Podejrzewam, że Adam Bytow, pisząc o Kartezjuszu, wspominał o jego snach, które stały się jakby tutaj przyczynkiem do jego filozofii i do przełomu kartezjańskiego, bo Kartezjusz w wieku 23 lat był jeszcze żołnierzem i w trakcie jednej z wyprawy przyśniło mu się, kiedy przebywał w Bawarii, doznał takiego olśnienia, że doznał trzech różnych snów i pierwsze dwa, według jego interpretacji, kwestionowały dotychczasowe jego życie i jego badania, a trzeci dawał mu wskazówki do przyszłego postępowania. Kartezjusz oczywiście tutaj, w moim mniemaniu ta jego filozofia jest dosyć przewrotna, bo jednak z jednej strony podważa on ten sens pytania się, jakby przechyla szale dociekań filozoficznych, które dotychczas skupiały się na tym, co jest, czyli na ontologii, i skupia się na poznaniu, na epistemiologii. Z tym, że pomimo, że w jego filozofii tutaj istotą była przewaga rozumu i jako metodologię on tutaj wyznacza posługiwanie się swoim rozumem, tak, i stawia matematykę jako takie najważniejszą z nauk, to jednak wierzy on na przykład w coś takiego jak, to akurat mnie zastanawiało i trochę rozbawiło, że wierzy on w przewrotnego demona, który nam uniemożliwia poznanie wiedzy autentycznej, praktycznej, czyli że to właściwie co jest tak naprawdę nie jest istotne, ponieważ nigdy nasz rozum nie jest w stanie w pełni poznać istotę rzeczy. I jedynym, czego można być pewnym, to tylko to, że myślimy i że jakby kwestionując zastany porządek świata, możemy dopiero być pewni, że to jest coś, co jest pewne i co jest stałe. Także skupił się tutaj na... To jakby jego filozofia rozwinęła się potem bardziej w kierunku procesów myślowych i stanu świadomości, dlatego to jest dla nas o tyle istotne. A jednym z takich najpopularniejszych hipotez, które lubił Kartezjusz przywoływać, był właśnie argument snu. Argument snu zaczerpnięty od jednego z taoistów, zaczerpnięty od Zhuangzi, któremu wydawało się, że doznał takiego jednego właśnie ze snów, świadomych snów, w którym latał jako motyl. Kinga, czy wspominaliście o tym z Robertem?
A nie.
Zhuangzi właśnie miał taki sen, w którym śniło mu się, że jest motylem. No i on się obudził potem i miał takie wątpliwości, bo nie wiedział właśnie, czy to tak naprawdę on jest motylem, a teraz śni mu się, że jest tym filozofem, czy może jest właśnie, czy właśnie jest tak, jak myślał do tej pory, że tylko, że to, ten stan bycia motylem to jest tylko snem. I to, tą metaforę nazwał tak zwanym wielkim snem. To był jeden z jego takich wyznaczników filozofii, a Kartezjusz znał ten wątek i podjął ten wątek. Odniósł się do swoich snów, zaczął prowadzić swoje dzienniki snów. Te dzienniki opublikował jako Olimpica. No i właśnie to jakby tutaj stanowi pewien przełom po tych czasach średniowiecza, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, ten Tomasz z Akwinu i inni średniowieczni filozofowie jednak wiązali świadome sny z tą sferą demonów, a tutaj jednak w wieku XV-XVI następuje pewien przełom w filozofii i ważne staje się to, co jest możliwe przez poznanie za pomocą tutaj doświadczeń zmysłowych, empirycznych. Także sny na powrót stają się interesujące dla Europejczyków. Innym z takich tutaj jakby filozofów, bo zdania filozofów były różne, ja nie chcę tutaj omawiać ich szczegółowo, ale wspomnę tylko, że no, Fryderyk Nietzsche uważał, że sen jest tylko podnietą cielesną, ale można go interpretować po to, żeby poznać lepiej własną świadomość. Z kolei inni, jak Bergson, uważali, że jest cielesną podnietą, ale nie należy się na nim skupiać i filozofia praktycznie pomijała całkowicie ten wątek. Tak samo Kant uważał, że nie warto tłumaczyć snów, ponieważ są one związane głównie z ludzkimi emocjami. Tak samo Wolter był właśnie przeciwny tłumaczeniu i przepowiadaniu snów, także no, czasy oświecenia tutaj, mimo że Kartezjusz tutaj jakby wysnuł ten, na pierwszy wyłożył ten temat snów, to jednak no, dalsi myśliciele się są bardzo sceptyczni i nie przykuwają do tych snów dużego znaczenia. W roku 1913 pojawia się to, co akurat jest dosyć istotne, bo pojawia się po raz pierwszy zwrot świadomy sen. Jego autorem jest Duńczyk Frederik Eden, który założył Lucidity Institute. Obok Kartezjusza warto pośród tych nowożytnych filozofów wymienić taką postać jak Pierre Gassendi, który no może nie jest jakąś postacią na tyle znaną jak Kartezjusz, to właściwie mało znany katolicki ksiądz, epikurej, ale o dziwo jednocześnie prekursorów francuskiego libertynizmu. I on pisał tak: to, iż rozum może rozpoznać, że to sen, albo zrozumieć, że to wyobrażenie, jest niczym więcej niż fakt, iż można myśleć, że to myślenie, co jest przywilejem wewnętrznej zdolności i nie zależy od zewnętrznych zmysłów. Gassendi przyznawał się właśnie jako jeden z tych pierwszych myślicieli do snów świadomych. Pisał również, że kiedy umysł, kiedy śni, jest w stanie rozpoznawać i badać pewne właściwości rzeczy. Kinga tutaj mi podpowiada, że jednak o tym mówili, także nie chcę tutaj powtarzać. Z innym z takich naukowców, pierwszych naukowców już właściwie, nie filozofów, ale naukowców, którym można powiedzieć, że jakby no, przyłożyli rękę tutaj do rozwoju tego zagadnienia, był Marquis Hervey de Saint-Denis, który opisał swoje świadome doświadczenia w książce Sny i jak nimi kierować. Pisał on o tym, jak w przeciągu 20 lat nauczył się przywoływać swoje sny, jak udawało mu się je kontrolować, natomiast no, był przez środowisko naukowe był w tym czasie właściwie wyśmiany i jego dokonania były przez ówczesnych zignorowane. Tak jak wspominał właśnie Fryderyk van Eden, duński pisarz, który i autor zwrotu Świadomy Sen, opisał w swoim brytyjskim Stowarzyszeniu Badań Fizycznych ponad 350 snów świadomych, które odbył w trakcie 14 lat swojego życia. Także ten referat jest dostępny, jest możliwość, żeby to do tego dotrzeć, mimo że to było napisane w roku 1913. Jeden właśnie z takich kontynuatorów jego myśli jest współczesny naukowiec, który działał gdzieś tam w latach 80., ale i działa do dzisiaj, założyciel Instytutu Świadomości, Stephen LaBerge. Kinga, nie wiem, czy zajmowaliście się nim, czy...
Czy możliwe, że tydzień temu, ale dzisiaj nie przypominam sobie, żebyśmy o nim mówili.
To jest jeden z pierwszych naukowców, który doświadczalnie dowiódł istnienia świadomych snów. Przeprowadził on takie doświadczenie w trakcie świadomego snu przy użyciu śniącego się palca, poruszał gałki oczne powoli w górę i dół. Wzór, który nimi wtedy wykonywał, wyraźnie pojawił się w wynikach urządzeń pomiarowych. Wykonywał kilka eksperymentów na świadomych snach przy użyciu metody sygnalizującej ruchami oczu. No to wiadomo, jak w fazie właśnie mamy do czynienia z tym intensywnym ruchem gałek ocznych i zademonstrował wówczas interesujące połączenia między śnionymi akcjami i fizycznymi reakcjami. Jego badania były prowadzone w różnych właśnie warunkach. Można wymienić takie cztery warunki. W trakcie dwie osoby śledziły w trakcie badania powolny ruch końców palców z lewej do prawej w czterech warunkach. W trakcie jawy z oczami otwartymi, w trakcie jawy z oczami zamkniętymi, czyli mentalnie wyobrażając sobie ruch jego palców, w trakcie świadomego snu i w trakcie wizualizacji podczas świadomego snu, czyli kiedy mieli świadomy sen, ale jeszcze w trakcie snu, to jest taka wizualizacja. Ja się z tym osobiście nie spotkałem, tylko właśnie dopiero teraz, czytając akurat ten materiał, czwarty warunek laboratoryjny polegał na tym, że w trakcie świadomego śnienia śniący zamykał oczy i wizualizował sobie te dłonie w trakcie wizualizacji, która miała miejsce w trakcie świadomego snu. I badane osoby wykazywały skokowe ruchy w obu przypadkach wizualizacji i płynny ruch oczu podczas rzeczywistego ruchu, czy to rzeczywistego ruchu, czy tego ruchu, który był widziany we śnie. To ja akurat badając... Robert, coś chciałeś nadmienić właśnie tutaj na ten temat, bo widziałem, że tam wysyłałeś na...
Nie boję się tego zapytać, bo mi kolega powiedział o technice field, która właśnie też polega na machaniu ręką na przed oczyma i później tylko wizualizowanie. Nie wiem na czym polega ta technika, ale słyszałem, że jest bardzo skuteczna.
Nie, to film polega na tym, że praktykujesz się, kiedy obudzisz się w środku nocy albo właśnie kiedy jesteś bardzo zmęczony. Ja tam też nie przyglądałem się akurat temu jakoś szczegółowo, ale to coś zupełnie innego. Natomiast to, czego jeszcze nie dodałem do LaBerge'a, że jego praca doktora właśnie traktowała o technice, czyli polegającej na tym, że ustawiamy sobie budzik powiedzmy po pięciu godzinach naszego snu, bo wtedy akurat jesteśmy pod koniec tej fazy REM. No i potem po obudzeniu się kładziemy się z powrotem z nadzieją na ten świadomy sen i z nastawieniem na tym, żeby właśnie przeżyć to świadome śnienie. No, to tyle właściwie. Nie będziemy przedłużać, bo można by tutaj jeszcze powiedzieć o jakichś tam mniejszych pionierach, mało znanych no takich jak Thomas Reid, jak Thomas Browne, ale no to co pojawia się później i zostaje podjęte przez kognitywistów, właściwie no rozwija ten wątek i wzbogaca go na tyle, że stawia go tutaj już na do rangi naukowej. To no teraz na chwilę znikam i oddaję głos Kindze i Robertowi.
No ja za bardzo nie wiem, co jeszcze można by było tutaj powiedzieć w temacie tak naprawdę, więc myślę, że możemy powoli kończyć. Chyba, że tutaj Yupi się połączy z nami, jak to ostatnio po FOPO widzę, że na czacie się pojawił. Także nie wiem, jak to dalej będzie.
Myślę, że już troszkę wyczerpaliśmy temat historyczności świadomego snu. Nie ma dalej co przedłużać za bardzo. Może jeszcze ktoś tam, może odpowiedzieć na pytania ewentualnie z czatu, lub jak ktoś będzie chciał zadzwonić, to zapraszamy, kontakty są na znane. Zapraszamy do dzwonienia, zadawania pytań na czacie, spróbuję na nie odpowiedzieć, a jeżeli nie, to chyba nie trzeba kończyć, bo tematu to już nie za bardzo mamy, żeby to przeciągnąć.
To widzę, że neuronautka Kasia do nas dołączyła i chciałaby coś powiedzieć o festiwalu. Kasiu?
Cześć, witam i w ogóle. Ogólnie rzecz ujmując, tak przyszłam tylko na chwilkę, bo nie zdążyłam dojechać do domu w trakcie, kiedy zaczynała się audycja, dopiero teraz się w nim pojawiłam. Stąd też i moja nieobecność, za to wszystkich bardzo serdecznie przepraszam. Ale jeżeli ktoś jest przypadkiem z Opola, z okolic, albo z drugiego końca Polski, ale ma akurat urlop i chciałby tu przyjechać, to bardzo serdecznie zapraszamy na festiwal Opolskie Lamy, który jest od 10 do 15 października i jest bardzo interesującym festiwalem filmowym, zorganizowanym oddolnie przez ludzi z Opola.
Rozumiem, że tam również oneironauci znajdą też coś ciekawego dla siebie?
Tak, znajdą. Jest kilka filmów, które mają poruszać również dosyć zaowalony sposób, ale da również taką tematykę. Trzeba by było zobaczyć dokładniej na rozpiskę, ale podobno mają się też takie pojawić, gdyż był to ostatnio taki dosyć modny temat wśród debiutów, które mają być na festiwalu.
Tak więc zapraszamy na festiwal do Opola. Jak się ten festiwal nazywa? Jeszcze raz mogłabyś powiedzieć?
Opolskie Lamy.
Opolskie Lamy. Tak więc zapraszamy na festiwal Opolskie Lamy. Tam również oneironauci mogą znaleźć coś dla siebie. Natomiast widzę, że tutaj pojawiło się pytanie od Clear Sky na czacie Randia Paranormalium, czy alkohol wpływa na świadome śnienie.
Skoro kilka audycji temu nasz kolega z ruchu Ratek stwierdził, że narkotyki mu pomagają, to myślę, że alkohol może działać podobnie, więc myślę, że raczej tak. Aczkolwiek doświadczeń z tym żadnych nie mam.
Z tego co mi wiadomo, alkohol działa tak trochę uspokajająco, ale znalazłem artykuł, dlaczego alkohol przed snem to nie jest najlepszy pomysł. Myślę, że ten artykuł rozwieje wątpliwości. Autor stwierdza, że tam alkohol może zaburzyć równowagę w systemie snu i budzenia mózgu.
No i moim zdaniem to jednak jest alkohol, a świadome śnienie to jednak jest bieg w dwóch przeciwnych kierunkach, bo no alkohol, jeżeli chodzi o świadomość, to ma jednak działanie zupełnie odmienne niż taki trzeźwy osąd sytuacji, który jest niezbędny do tego, żeby przeżyć sen świadomy. Bo jednak musimy pamiętać o pewnych rzeczach, o powtarzaniu pewnych schematów. No a jeżeli po alkoholu tę świadomość się traci, jeżeli się zaburza, to jednak myślę, że tutaj, że to jest trudne. Alkoholicy też mają duży problem z z fazami REM, także myślę, że to utrudnia jakikolwiek właśnie doświadczenia związane z Lucid Dream, ale nie jestem pewien na tyle, żeby, no nie jestem tutaj ekspert, mówię tylko o swoich doświadczeniach po wypiciu jakichś kilku piwek czy kieliszków, jednak jest pewien problem z takim obrazowaniem, bo no, jednak wpływ na pracę kory mózgowej jest, alkoholu jest znaczący. Zachęcamy również słuchaczy do wysyłania propozycji tematów, jakie chcieliby poruszyć na następnych audycjach. Widzę coraz wyraźniejsze zainteresowanie naszą audycją. Na początku tam pamiętam, że były takie sytuacje, że były tam po 3-4 osoby na czacie, teraz zawsze jest kilkanaście i chyba nawet więcej jeszcze niż ostatnio, także no, warto bić tutaj nasze małe rekordy i zachęcać znajomych do słuchania naszej audycji i dołączania się z nami na żywo.
Z tego co widzę, obecnie mamy 33 słuchaczy. Więc na stacie siedzi tam.
A ja mam taki ściśle tajny licznik, który pokazuje, że jest już wszystkich 37, także jak na czwartek, na taką porę, środek tygodnia w Radiu Paranormalium, to jest dobry wynik.
No ja myślę, że też ta jesienna pora sprzyja takiemu tutaj wyciszeniu i zainteresowaniu się tą tematyką. Także wróżę, że będzie jeszcze lepiej w bliskiej przyszłości.
No ja w międzyczasie planuję, rozważam wrzucenie wszystkich naszych dotychczasowych audycji na YouTube, także dostęp jeszcze będzie,
tak, myślę, że warto,
szerszy, tylko muszę jakąś graficzkę znaleźć albo ją zrobić, bo bez obrazu niestety nie da rady.
Czyli Marku, myślę, nie jako osobny kanał, ale jako playlista Radio Paranormalium. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie i żeby...
Tak, na oficjalnym koncie Radio Paranormalium, tam już zresztą są debaty niekontrolowane, debaty ufologiczne, więc będzie też audycja Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat do odsłuchania, tak, więc całkiem możliwe, że ktoś nas tam jeszcze odkryje. Sprawdzę jeszcze, czy są jakieś pytania na czacie, ale chyba już nic nie ma. Jack Daniels i LD Clear Sky pisze, no raczej chyba nie, to chyba nie wypali. Także myślę, że powoli będziemy już chyba kończyć ten dzisiejszy odcinek. Może jeszcze parę słów na koniec od Oneronautów do słuchaczy.
Yubi pisze, żeby spróbować technikę na świadomy sen, która polega tutaj na spożyciu inositolu, tak? Na pamięć we śnie. Ja tego nie próbowałem, ale wydaje się to na tyle zachęcające, że chyba rzeczywiście warto spróbować. Ja często udawało mi się świadome śnienie po delektowaniu się yerbą mate na wieczorem, ale może tutaj warto by tę technikę Yubiego wypróbować. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o audycję, to nie mam już nic więcej do dodania. Zakończyliśmy ten rys historyczny i w przyszłym tygodniu zajmiemy się już czymś innym.
No ja jeszcze na koniec zachęcę słuchaczy do polajkowania naszego fanpage'u na Facebooku, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, i do dołączenia do naszego ruchu. Bo naprawdę jest fajna atmosfera i każdego przyjmiemy i to naprawdę można się poczuć jak w jednej wielkiej rodzinie.
Ja chciałbym za Kingą powtórzyć i zachęcić wszystkich do wchodzenia na naszą stronę onerossociety2s.tk, do polubienia naszego fanpage'a Oneironauci, ruch oneironautyczny, lub jak ktoś by chciał, adres facebook.com oneirossociety, i do wypełniania ERDC, czyli formularzy dołączania do RO. My przyglądamy codziennie zgłoszenie do naszego formularza i głosujemy na dodawanie nowych członków, jakby ktoś chciał. Adres to oneirossociety.tk/fdc. Serdecznie zachęcam do dołączenia do ruchu. No i chyba tyle. Życzę wszystkim świadomych słów.
Zrobimy ostatnio coś takiego w archiwum, że linki są automatycznie dodawane do każdego z odcinków, także nawet jeżeli ktoś nie może znaleźć, to już teraz może znaleźć pod każdą z audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Znajdziecie Państwo linki do strony Oneironautów, do profilu Oneironautów na Facebooku oraz do dołączenia do formularza EFDC, który pozwala na dołączenie do ruchu neuronautycznego właśnie. Tak więc na dzisiaj już będziemy kończyć powolutku. To była audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Przy mikrofonie Marek Sękiwenios, po drugiej stronie Skype'a byli z nami oneuronauci Kinga, Kamil, Robert i Kasia. Dzięki jeszcze raz wszystkim.
Świadomych snów wszystkim i do usłyszenia.
Pa, pa, cześć.
No i do usłyszenia już za tydzień. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Życzymy wam wszystkim pięknych, zdrowych, paranormalnych, ale przede wszystkim świadomych snów.